Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI wezwał francuskich biskupów, by stawiali czoła sekularyzacji.
W święto patriarchatu Konstantynopola papież skierował przesłanie do prawosławnych.
Watykan wyraził zadowolenie z nowego statusu Palestyny, liczy jednak na pełniejsze poszanowanie miejsc świętych.
30 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Naznaczenie szkół katolickich w kształtowaniu przyszłych pokoleń wskazał Benedykt XVI, spotykając się z francuskimi biskupami. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad limina.
Papież podkreślił, że szkoły nie tylko przekazują wiedzę, ale w wielokulturowym społeczeństwie uczą życia razem. Wskazał przy tym, że jednym z pilnych wyzwań stojących przed dzisiejszymi ludźmi jest zmierzenie się z ignorancją religijną. Nowa ewangelizacja będzie naprawdę skuteczna, jeśli uda jej się stawić czoła temu zjawisku, podkreślił Benedykt XVI.
Przed szkołami katolickimi, które ukształtowały życie chrześcijańskie i kulturalne waszego kraju, stoi dziś historyczna odpowiedzialność. Są to cieszące się dużym prestiżem miejsca przekazywania wiedzy i formowania osoby, a także uczenia bezwarunkowej akceptacji innych i wspólnego życia. Konieczne jest znalezienie w nich dróg przekazywania wiary. Nowa ewangelizacja dokonuje się za pośrednictwem tych szkół oraz wychowania katolickiego stojącego u podstaw wielu inicjatyw i ruchów, za które Kościół jest wdzięczny. Wychowanie w wartościach chrześcijańskich jest przekazywaniem klucza do kultury waszego kraju.
Benedykt XVI z uznaniem mówił o zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła Francji, podkreślił, że są oni obliczem świata w Kościele, a jednocześnie obliczem Kościoła w świecie.
Kościół w Europie i we Francji nie może pozostać obojętny wobec spadku liczby powołań i święceń kapłańskich, a także innych form życia, które Bóg wzbudza w Kościele. Istnieje pilna potrzeba zmobilizowania wszystkich sił, by młodzi ludzie mogli usłyszeć głos Pana. Bóg powołuje kogo chce i kiedy chce. Jednak to rodziny chrześcijańskie i żarliwe wspólnoty pozostają terenem szczególnie sprzyjającym. Właśnie rodziny, wspólnoty i młodzież znajdują się w sercu wszelkich działań ewangelizacyjnych, pomimo kontekstu kulturowego i społecznego naznaczonego relatywizmem i hedonizmem.
Katolików i prawosławnych łączy komunia głęboka i rzeczywista, chociaż jeszcze niedoskonała. Opiera się ona nie na ludzkich racjach kurtuazji czy konwenansu, ale na wspólnej wierze w Jezusa Chrystusa, pisze Benedykt XVI do patriarchy Konstantynopola na dzisiejsze święto apostoła Andrzeja. Papieskie przesłanie przekazał przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Kardynał Kurt Koch stoi na czele watykańskiej delegacji, która zgodnie z trwającą już od ponad 40 lat tradycją udała się do Stambułu na obchody ku czci patrona prawosławnego patriarchatu.
Chrystusowa Ewangelia Zbawienia dotarła do nas dzięki słowu i świadectwu apostołów przypieczętowanemu męczeńską krwią, pisze Benedykt XVI. Polegając na tym trwałym fundamencie, możemy ufnie postępować razem drogą, która prowadzi do przywrócenia pełnej komunii. Ojciec Święty przypomina, że na tej drodze zostały dokonane liczne postępy. Wyraża wdzięczność patriarszy ekumenicznemu za jego osobisty wkład na tym polu. Wymienia też jego październikową wizytę w Rzymie i udział w otwarciu Roku Wiary.
Chociaż droga, jaką musimy przejść, może się jeszcze wydawać długa i trudna, nasza intencja, by iść w tym kierunku, pozostaje niezmienna, stwierdza papież. Zwraca uwagę, że z patriarchą Bartłomiejem zawsze był w pełni zgodny co do tego, jakie najpilniejsze wyzwanie stoi dziś przed nami. Jest nim to, co mamy czynić, aby orędzie miłosiernej miłości Boga dotarło do człowieka naszych czasów, tak często niezdolnego do głębszej refleksji nad sensem własnego życia.
Wczorajszą rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, dzięki której Palestyna stała się nieczłonkowskim państwem obserwatorem Narodów Zjednoczonych, Stolica Apostolska przyjmuje z zadowoleniem. Takiego pośredniego uznania państwa palestyńskiego nie uważa jednak za rozwiązanie wystarczające. Dała temu wyraz w ogłoszonej jeszcze tego samego dnia deklaracji. Zwraca w niej uwagę, że wczorajsze głosowanie należy rozpatrywać w kontekście wysiłków celem definitywnego rozwiązania kwestii, której dotyczy ONZ-owska rezolucja z 1947 roku.
Jak czytamy w watykańskim oświadczeniu, dokument ten dał podstawy prawne dla istnienia dwóch państw. Jedno z nich przez 65 kolejnych lat nie zostało utworzone, podczas gdy drugie, chodzi tu o Izrael, już powstało. Deklaracja przypomina raz jeszcze znane od dawna stanowisko Stolicy Apostolskiej. Przytacza słowa Benedykta XVI, którymi na zakończenie podróży do Ziemi Świętej opowiedział się on za rozwiązaniem przewidującym istnienie tam dwóch państw.
W deklaracji podkreślono, że wczorajsze głosowanie wyraża opinię większości wspólnoty międzynarodowej. Stolica Apostolska jest równocześnie przekonana, że nie rozwiązuje to wystarczająco problemów tego regionu. Właściwa odpowiedź na nie wymaga skutecznych wysiłków dla zapewnienia trwałego pokoju w sprawiedliwości i z poszanowaniem słusznych dążeń tak Izraelczyków, jak Palestyńczyków. W tym celu Stolica Święta stale wzywa oba te narody do wznowienia negocjacji w dobrej wierze, gdyż pokój potrzebuje odważnych decyzji. W deklaracji przypomniano też zasadnicze porozumienie watykańsko-palestyńskie sprzed 12 lat. Wyrażono w nim wspólnie poparcie dla specjalnego statusu Jerozolimy z międzynarodowymi gwarancjami celem zapewnienia wolności religijnej oraz poszanowania tamtejszych miejsc świętych i dostępu do nich.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Egipska konstytuanta zdominowana przez islamistów przyjęła nową konstytucję, która odwołuje się do prawa szariatu. Ustawa zasadnicza stanowi ponadto, że islam jest religią państwową, a zasady szariatu mają być źródłem wszelkich działań ustawodawczych w Egipcie. Konstytucję musi jeszcze podpisać prezydent Mohamed Mursi, który zobowiązany jest następnie do rozpisania referendum w tej sprawie.
Przyjęcie konstytucji w takim kształcie budzi duże obawy Kościoła, a także umiarkowanych środowisk islamskich. Podkreśla się, że w Egipcie doszły do władzy radykalne środowiska muzułmańskie, które na swą korzyść rozegrały zmiany przyniesione przez arabską wiosnę, mówi egipski islamolog ojciec Samir Khalil Samir.
Ten program od początku popierany jest przez Bractwo Muzułmańskie. Wspierane jest ono finansowo, a także zbrojnie przez takie bogate państwa arabskie jak Katar czy Arabia Saudyjska. Ten projekt konstytucji jest nie do przyjęcia nie tylko dla chrześcijan i przedstawicieli innych mniejszości, ale także sporej grupy muzułmanów, którzy chcą rozróżnienia między życiem religijnym i społecznym. Prawo szariatu powstało na przełomie IX i X wieku, bazując na niektórych wersetach Koranu. Nie zawsze tak jednak jest. Podam prosty przykład. Apostata, mówi prawo szariatu, musi zostać zabity. Jeśli muzułmanin opuszcza swą religię dla innej, czy też deklaruje się ateistą, powinien zostać zabity. W Koranie nie ma jednak ani jednego wersetu na ten temat. Stąd też wielu muzułmanów odrzuca szariat, ponieważ odnosi się on do średniowiecznych przepisów i nie odpowiada współczesnej kulturze islamskiej.
Przeciwko przyjęciu konstytucji w obecnym kształcie trwają w Egipcie protesty. Główna manifestacja ma miejsce w Kairze na będącym symbolem arabskiej wiosny placu Tahrir. W protestach obok opozycji uczestniczą również egipscy Koptowie. Ich zwierzchnik, patriarcha Teodor I, podkreśla, że potrzeba wspólnych działań na rzecz przywrócenia jedności narodowej. Wzywa zarazem, by wszelkie inicjatywy były prowadzone pokojowo i by unikano jakiejkolwiek przemocy.
Codzienne bombardowania, masowe gwałty i skrajna nędza ludności cywilnej to obraz wojny sił rządowych z rebeliantami, która wciąż toczy się na pograniczu obu Sudanów. Wskutek nalotów chartumskiego lotnictwa giną kobiety i dzieci, wiele osób odnosi rany, zniszczeniu ulegają domy i pola uprawne.
Nie dociera do nas żadna organizacja humanitarna, mówi biskup Makram Max Gassi z diecezji El Obeid. Założony przez kościół szpital jest jedyną placówką medyczną w okolicy. Moi księża pod ostrzałem bombowców przechodzą przez góry do Sudanu Południowego, by tam odbierać zapasy i leki, opisuje sytuację hierarcha.
Biskup Gassi prosi społeczność międzynarodową, by wymogła na rządzie w Chartumie zatrzymanie ataków bombowych na cywilów oraz otwarcie szlaków komunikacyjnych dla dostaw żywności i leków.
Niecodzienny wygląd ma dzisiaj plac świętego Piotra. W jego lewej części stanął bowiem namiot cyrkowy, zabytkowa karuzela oraz teatrzyk kukiełkowy. Są one symbolem świata cyrku, który przybywa w pielgrzymce do Watykanu z okazji Roku Wiary. Program dwudniowej pielgrzymki rozpoczyna się dziś wieczorem. Jutro z cyrkowcami spotka się papież. Nietypową scenerię na placu świętego Piotra zobaczymy jeszcze w niedzielę przy okazji modlitwy Anioł Pański.
Powstanie film fabularny o życiu Benedykta XVI. Scenariusz będzie oparty na biografii papieskiej, którą przygotowuje Peter Sewald, autor książkowych wywiadów z papieżem.
Film fabularny będzie międzynarodową koprodukcją, która przedstawi nadzwyczajne życie Józefa Ratzingera od jego narodzin w 1927 roku w bawarskim Marktl aż do aktualnego pontyfikatu. Na razie nie wiadomo, kto będzie reżyserem filmu, ale producent wykonawczy H&V Entertainment należący do monachijskiego Odeon Film oraz producent Peter Wickert zapewnili sobie właśnie prawa do ekranizacji biografii papieskiej, nad którą pracuje obecnie niemiecki autor Peter Sewald. Książka ma się ukazać w monachijskim wydawnictwie Patloch w 2014 roku, a sam autor, który jest znany z książek o papieżu i przyjaźni z Benedyktem XVI, będzie współpracował przy scenariuszu. Tymczasem producent Peter Wickert już raz filmował Benedykta XVI. Rok temu wyprodukował film dokumentalny pod tytułem Francesco i papież. Głównymi postaciami tej włosko-niemieckiej opowieści są Benedykt XVI i 12-letni Francesco Giuffra, solista w słynnym chórze Kaplicy Sykstyńskiej. W filmie pokazany jest dzień powszedni papieża z perspektywy nastolatka. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Wczoraj wieczorem w Warszawie zmarł profesor Jacek Woźniakowski, znany działacz katolicki, współtwórca ruchu Znak. Pisarz, eseista, publicysta, wydawca, tłumacz literatury pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990-91, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polak i Europejczyk, erudyta, historyk sztuki i publicysta, zaangażowany w solidarność i działalność polityczną, prawdziwie renesansowa postać, tak o zmarłym powiedział jego wieloletni przyjaciel, profesor Jerzy Kłoczowski. Jacek Woźniakowski był laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej demokracji, za działalność na rzecz dialogu i dobra wspólnego. Życie ludzkie jest ważniejsze od wszelkich innych przepisów, tak ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, skomentował zastrzeżenia ONZ-owskiego Komitetu Praw Dziecka w odniesieniu do okien życia. Komitet ten ma zamiar zwrócić się do Unii Europejskiej o wprowadzenie zakazu istnienia okien życia, argumentując, że naruszają one m.in. prawo dziecka do poznania swoich rodziców. Jak przypomina ksiądz Subocz, okna życia nie są celem samym w sobie, nie powstały po to, by masowo zostawiać tam dzieci.
Co ma zrobić matka? Chce być anonimowa, spodziewa się dziecka i co ma dokonać aborcji? Zamordować swoje dziecko? Nie, ma uratować to dziecko. Ona wie, że tam może anonimowo oddać swoje dziecko. Ona jest spokojna, dziecko jest uratowane, ale ona też w tym sensie nie ma wyrzutów sumienia, nie ma tego syndromu poaborcyjnego. Myślę, że życie ludzkie jest ważniejsze od wszelkich innych przepisów. Myślę, na pierwszym miejscu jest życie ludzkie.
Tylko w Polsce istnieje około 50 okien życia, dzięki którym uratowano ponad 40 dzieci.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.